Poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry Państwu, Marek Poniedziałek, a porannym gościem Radia Zachód jest dziś Andrzej Rochmiński, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Nie wiem, czy pan mnie widzi, ale ja pana niestety, panie dyrektorze, nie. Ale domyślam się, że tak jak i pan, czeka pan na otwarcie branży beauty?
Tak, oczywiście, że tak, ale ja widzę pana.
Ja pana niestety nie widzę, poproszę realizatora, żeby to naprawił, będzie nam się lepiej rozmawiać. W każdym razie od poniedziałku częściowe zniesienie obostrzeń, między innymi salony fryzjerskie, ale także inne zmiany. Jak ocenia pan w tej chwili, nawet z perspektywy podległej sobie agencji, funkcjonowanie obostrzeń i jak wygląda sytuacja w tej chwili zdrowotna wśród pana pracowników?
Sytuacja zdrowotna, jeżeli chodzi o pracowników agencji, jest dobra, mogę powiedzieć. Większość pracowników przechorowała COVID. Między innymi ja też byłem chory na COVID, moi zastępcy, ale też wielu pracowników w biurach powiatowych, czy w biurze inwestycyjnych, bądź w biurze działań społecznych i środowiskowych. Także my już w większości jesteśmy po COVID.
A czy już pan jest zaszczepionym obywatelem?
Nie. Ja teraz po COVID-zie będę musiał czekać 90 dni minimum, żebym mógł być zaszczepiony. Ale wracając do tego, to COVID wpływa na to, że mamy opóźnienia, jeżeli chodzi o składanie wniosków przez rolników. Proszę pamiętać, oczywiście no dzisiaj mam bardzo dobrą wiadomość dla rolników.
No właśnie, przejdźmy może do tego właśnie tematu, bo wczoraj taka informacja się pojawiła, że Ministerstwo Rolnictwa do 17 czerwca wydłużyło termin na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności w ramach PROW. Skąd to przesunięcie i dlaczego ono było potrzebne? Bo pierwotny termin był, zdaje się, coś w okolicach połowy maja.
Panie redaktorze, jak żeśmy się umawiali na to spotkanie, to celem przede wszystkim podstawowym był apel dla rolników, żeby przyspieszyli składanie wniosek przez internet, ponieważ poziom zaangażowania jest w wysokości 21%. Jest to naprawdę nisko, a nam w tej chwili zostało do 15 maja niewiele dni. Jednak to minister podjął decyzję o wydłużeniu terminu ze względu na to, że my dyrektorzy monitorowaliśmy do centrali, że są mocne opóźnienia i prosiliśmy o wydłużenie terminu. Bardzo dziękujemy panu ministrowi, że przychylił się do naszej prośby i wydłużył termin do 17 czerwca.
Czy już pojawiło się rozporządzenie w tej sytuacji? Bo wczoraj to była informacja tylko medialna, ale nie było jeszcze rozporządzenia. Czy macie już państwo oficjalnie taką informację?
Nie, ale mamy już komunikaty na stronach ministerstwa, komunikaty na stronach agencji. Już to jest uruchomione i poszło to w obieg opinii publicznej.
Minister mówił o tym, że pandemia spowodowała kłopoty ze składaniem wniosków, a także nowa w tym roku formuła wniosków. O ile pandemię rozumiem, to proszę powiedzieć, co takiego zmieniło się w tym roku we wnioskach, że może to rolnikom sprawiać problem?
Panie redaktorze, do ubiegłego roku przesyłaliśmy do rolników tak zwane wnioski spersonalizowane, czyli papierowe wnioski. I rolnicy automatycznie pamiętali o tym, żeby złożyć wniosek i szli do biur powiatowych. W tej chwili one nie są dosyłane i to jest jednym z problemów, że rolnicy zapominają po prostu, bo ten taki, bym powiedział, akt dostania koperty z wnioskiem spersonalizowym powodował, że rolnicy naprawdę w tym momencie przypominali sobie o składaniu wniosków. COVID wpłynął też bardzo mocno. Myślę, że pod koniec maja zaczną rolnicy już bardzo mocno składać wnioski ze względu na to, że on już zacznie, bym powiedział, opadać ta skala zachorowań w Polsce.
Przypomnijmy, że wnioski będzie można składać także jak zwykle dłużej po tym terminie, ale każdy dzień zwłoki będzie wiązał się z 1% stratą na dofinansowaniu. Jest jeszcze jeden ważny temat, który wiosną co roku wraca, wypalanie traw. Nie wiem, czy rolnicy to wiedzą, czy nie wiedzą, bo o wypalaniu traw mówi się dużo. Ale za wypalanie traw grozi całkowita utrata dopłat. Potwierdza pan to, panie dyrektorze?
Tak, ale jeżeli jest to notorycznie, zostanie to udowodnione. Jeżeli to jest wypadek jednorazowy, jest to utrata w wysokości 25% płatności obszarowych. Jest to nagminne, ale też aż nie we wszystkich rejonach Polski, tak bym to określił.
A jak Lubuskie wygląda tutaj, jeśli chodzi o tą statystykę?
No, w Lubuskiem wypalania traw nie ma w tej chwili, bo wiadomo jaka jest aura, jest mokro, deszcz, zimno, także nie sprzyja to wypalaniu absolutnie, bo trawy są zeszłoroczne, zawilgocone i one naturalnie nie ulegną pożarowi.
Od 15 września można, września, przepraszam, nie wiem czemu już jestem jesienią, ale to może przez tą pogodę, od 15 kwietnia można składać także wnioski o dopłaty na tworzenie grup rolniczych. Jakim zainteresowaniem w tym roku cieszy się ten program już przez te kilka dni?
W tej chwili nie mamy żadnych wniosków złożonych, ale jeżeli chcę powiedzieć i podkreślić, w Polsce nie ma zbyt wysokiego zainteresowania, jeżeli chodzi o grupy producenckie. To jest niewiele. W województwie lubuskim można byłoby wyliczyć na przykładzie kilkunastu takich grup. Rolnicy jakoś nie chcą się w to angażować. Aczkolwiek jest to duża pomoc, rząd namawia, jednak nie ma skłonności do współpracy między rolnikami. Przykro mi to.
Diagnozujecie państwo przyczyny tego nastawienia rolników? No bo coraz częściej mówi się o tym, że na przykład duże sieci handlowe wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycję wobec właśnie producentów rolnych, no i narzucają pewne warunki w grupie, wydaje się, lepiej. Skąd takie podejście rolników?
Nie wiem, to chyba jest indywidualne cechy Polaków. Ten republikanizm, indywidualność powodują, że nie chcą łączyć się w grupy. I dlatego tak to realnie wygląda. Są grupy, które naprawdę bardzo fajnie współpracują, które my wspomagamy, merytorycznie pomagamy im i widać, jak fajnie się rozwijają. Ale nie jest to, bym powiedział, procedura, którą by wiele osób naśladowało. Przykre.
Rolnictwo w Polsce czekają w najbliższych latach duże zmiany, a to za sprawą regulacji unijnych, które prawdopodobnie się pojawią. Od 2027 roku ma zniknąć chów klatkowy, królików, kur i innych stworzonek, które zdaniem ekologów cierpią przez to. Komisarz rolnictwa, pan Wojciechowski, mówi, że Unia Europejska przewidziała duże fundusze na taką transformację. Z drugiej strony pojawiają się głosy takie, że Unia Europejska podetnie, znacznie pogorszy ekonomikę produkcji rolnej, wprowadzając takie zmiany, no bo będą wciąż kraje na świecie i to wcale nie mało tych krajów, które nie będą się tego typu sprawami przejmować i produkować żywność taniej. Jak pan się odnosi do tej sprawy i do tej ciągłej walki między ekologami a rolnikami?
Myślę, że nie tylko ekologami a rolnikami, ale też kwestia ideologii tutaj jest zdecydowanie postawiona na pierwszym planie. No, ktoś sobie ubzdurał w pewnych momentach, że ochrona zwierząt jest tak ważna, że jest ważniejsza niż życie ludzkie i zaczyna to w pewnych momentach dominować. Ja rozumiem, że chów bezklatkowy może być bardzo wygodny, tylko nie wyobrażam sobie, jeżeli producent jajek miałby te wszystkie kury chodzić i szukać ich po swoich kurnikach. No to jest przesadzone. Wolałbym, żeby pewne rzeczy były bardziej przemyślane i więcej wzięte pod uwagę relacje i zdanie rolników w tej kwestii.
Rolnicy, jak rozumiem, z opinii, które pan otrzymuje, obawiają się tego typu zmian, bo one się wydają już przesądzone według wszelkich znaków na niebie i ziemi.
Pewne zmiany są dobre, bo możemy powiedzieć o kwestii dobrostanu zwierząt, które w tej chwili korzysta wielu rolników i o tym mówi się, że wypas zwierząt na zewnątrz, większa przestrzeń w oborach czy w chlewniach i to jest fajnie, ale nie wszystko się da zrobić, panie redaktorze, a też na to wszystko trzeba czasu. To nie musimy przeprowadzać rewolucji w rolnictwie, bo tak zakłada to polityka. Wolałbym, żeby to było robione bardzo spokojnie w zgodzie z środowiskiem rolniczym i z akceptacją środowiska rolniczego. Co byśmy nie powiedzieli, rolnicy najlepiej się na tym znają.
Wróćmy do pandemii, od której zaczęliśmy. Dane gospodarcze opublikowane za marzec są bardzo optymistyczne. Nawet analitycy nie kryją zaskoczenia. Nasza gospodarka najwyraźniej odbiła w stosunku do marca ubiegłego roku. Trzecia fala pandemii jednak wciąż się jeszcze nie przetoczyła. W środę mieliśmy rekordową liczbę w Polsce, prawie 280 tysięcy szczepień, ale mamy jednocześnie w przestrzeni publicznej gorącą dyskusję na temat obostrzeń, maseczek, kontestowanie pandemii, kontestowanie metod, jak sobie z nią radzić. A z drugiej strony wydaje się, że zbliżamy się do końca. Pytanie, czy do tego końca tej drugiej fali dotrwamy?
Mówimy o trzeciej fali, panie redaktorze.
Trzeciej fali.
Ja w żadnym wypadku nie będę kontestował zarządzeń naszego premiera, naszego ministra zdrowia. Ja przechodziłem bardzo ciężko tą chorobę i jeżeli słyszę takie lekkomyślne wypowiedzi, że to nie ma znaczenia, to naprawdę jestem bardzo mocno oburzony. Nie wiem, są przypadki, że mówi się, że jeden na czterech przechodzi to bardzo poważnie i choruje, ale przecież znamy wśród nas wielu znajomych, moich kilku znajomych umarło. I bardzo bym prosił wszystkich, którzy tak to kontestują, bardzo mocno się zastanowili, zanim w przestrzeń publiczną jakąkolwiek na ten temat wypowiedź puszczą. Jest to choroba śmiertelna, jest to zaraza, która nas dotknęła i poważnie nam zagraża. I nie chciałbym, żeby kogoś bliskiego ona dotknęła. A to, co robi w tej chwili rząd polski, no to są przykłady, o których pan przedstawił. To jest
panie dyrektorze, jeszcze jedno krótkie pytanie na koniec, choć sprawa nie jest wcale prosta. Czy Zjednoczona Prawica wciąż jest zjednoczona w pana ocenie? Wczoraj wiceprezes Porozumienia Lubuskich Struktur tej partii mówił, że Zjednoczona Prawica jest jak orzeł, czyli to ciało i dwa skrzydła, ale no to, co się dzieje wokół niektórych głosowań, każe postawić to pytanie. Czy Zjednoczona Prawica ma szansę jeszcze rządzić do 2023 roku, kiedy zaplanowano kolejne wybory, rządzić zgodnie? Czy wierzy pan rzeczywiście w zjednoczenie prawicy?
Tak, wierzę w zjednoczenie prawicy, bo nie ma innej alternatywy. W tej chwili, w momencie odbicia, gdybyśmy oddali władzę, powiem krótko, byśmy byli idiotami. My mamy możliwość w tej chwili rozwinąć gospodarczo kraj i popchnąć go do przodu z wieloma reformami. I predyspozycje Zjednoczonej Prawicy były ukazane przez 5 lat wstecz. Naprawdę dokonaliśmy bardzo dużo dobrego dla Polaków i powinniśmy to kontynuować do 2023 roku i zastanowić się nad następnymi 4 latami.
Mówił te słowa Andrzej Rochmiński, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze oraz działacz Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję państwu, dziękuję panu, panie redaktorze.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.